Łukasz Noga i witam serdecznie. Gościem Radia Radom jest dzisiaj pan Adam Bielan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kandydat do Europarlamentu na 10 godzin, niespełna 10 godzin przed ciszą wyborczą. Zapewne ostatnie godziny są aktywne.
Zgadza się, to jest mój ostatni wywiad radiowy, o ile się nic nie zmieni. Bardzo aktywne. Byłem dzisiaj na targowiskach, otwieraliśmy w piątkach Centrum Kształcenia Ustawicznego. Bardzo fajna inwestycja. Gratuluję panu staroście Trelce. No, staram się być również aktywny w mediach, bo to też jest sposób, żeby rozmawiać jednostronnie przynajmniej z wyborcami.
W takim razie, skoro rozmawia pan z wyborcami w mieście czy w innych miejscowościach, to co ich interesuje w tych wyborach?
No, w ostatnich godzinach z całą pewnością ten skandal, który został ujawniony w związku z zatrzymaniem polskich żołnierzy chroniących granicę. No i oczywiście ta smutna wiadomość, która dotarła do nas wczoraj o śmierci polskiego żołnierza, pochodzącego zresztą z województwa mazowieckiego, który zmarł po ataku, który nastąpił, ten atak nastąpił kilka tygodni po zatrzymaniu tamtych żołnierzy, więc ewidentnie widać związek przyczynowo-skutkowy.
No właśnie, seria przypadków czy seria zaniedbań?
Myślę, że to jest seria zaniedbań, czy wręcz świadoma polityka, bo rządzą dzisiaj politycy, którzy atakowali polskich żołnierzy broniących granicy. W 2021 roku Platforma Obywatelska była przeciwko postawieniu zapory, głosowała tak w Sejmie. Politycy Platformy zasiadający w Parlamencie Europejskim oskarżali polskich żołnierzy o masowe mordy, bo pani Ochojska mówiła o masowych grobach na granicy. Pan Frasyniuk nazywał żołnierzy śmieciami, pani Hartwig, posłanka Platformy, wzywała, żeby wpuszczać wszystkich jak leci, a później sprawdzać, kim są ci ludzie. No to była wieloletnia kampania plucia na polski mundur, która zakończyła się tym, co się wydarzyło w marcu, czyli haniebną postawą żandarmerii, która bezpośrednio podlega ministrowi obrony, która to żandarmeria, żołnierzy, którzy mieli prawo się bronić, bronili nie tylko siebie, swojego bezpieczeństwa, ale bronili granicy, zatrzymała do aresztu i uniemożliwiła im, nie dała im jakiejkolwiek pomocy prawnej. Tak polskich żołnierzy, tak polskich obrońców granicy w tysiącletniej historii nigdy nie traktowano.
Nie mamy za bardzo czasu, żeby wchodzić w szczegóły, ale minister obrony twierdzi, że żandarmeria podlegała w tej sytuacji prokuratorowi, który był mianowany de facto za państwa rządu.
Nie, żandarmeria bezpośrednio podlega ministrowi obrony narodowej, więc tego nawet na konferencji pan Kosiniak nie kwestionował. On zresztą przyznał się do tego, że wiedział o sprawie od 2 miesięcy i pytanie, dlaczego dopiero dzisiaj po ujawnieniu tej sprawy przez media zaczyna się badanie tej sprawy, dlaczego nie udzielono żadnej pomocy prawnej żołnierzom. I ewidentnie, jeżeli żołnierze wiedzieli, że za użycie broni w obronie własnej, w obronie granicy mogą grozić takie konsekwencje jak więzienie, areszt, no to bali się tej broni używać. Później mieliśmy 5 wypadków, właśnie po tym incydencie 2 miesiące temu mieliśmy 5 ataków na polskich żołnierzy, których jeden zakończył się tragicznie śmiercią polskiego żołnierza. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów polski żołnierz zginął broniąc granicy i to jest odpowiedzialność polityczna za to spada obecnie na rząd. Gdybyśmy żyli w normalnej demokracji, to prezydent by przyjmował już dymisję rządu z premierem na czele.
Pan twierdzi w mediach społecznościowych, że będą powstawać obozy dla nielegalnych imigrantów również w Radomiu. Tak. Pana kontrkandydat, pan poseł Halicki, twierdzi, że nie będzie takiej konieczności. Jak stwierdził, nie będziemy przyjmować migrantów, nie ma takiego obowiązku. Są dokumenty, które przed nas
oczywiście,
przed tym chronią.
Pakt migracyjny, o którym Donald Tusk mówił przed referendum październikowym w zeszłym roku, zniechęcając Polaków do udziału w głosowaniach, że nie będzie obowiązywać, obowiązuje, wszedł w życie, nieprzypadkowo wszedł w życie zaraz po tym, jak my straciliśmy władzę i Donald Tusk został premierem. Ten pakt oznacza setki tysięcy migrantów przyjmowanych przez Polskę, bo to jest mniej więcej 8-8,5% z liczby 4-4,5 miliona rocznie.
A ma pan jakieś liczbę podstawy, by twierdzić, że akurat w Radomiu powstanie taki
Tak, obóz? Oczywiście. Jeżeli będziemy przyjmowali 8-8,5%, bo taki odsetek stanowimy ludności Unii Europejskiej z 4-4,5 miliona, to jest 320-360 tysięcy migrantów rocznie. Z możliwością każdy z nich będzie mógł sprowadzić tutaj rodzinę, bo to przewiduje pakt migracyjny. I teraz ci ludzie nie będą lokowani w okolicach siedziby premiera na Parkowej, gdzie postawiono nowe nową bramę i ogrodzenie, którym Donald Tusk odgrodził się od Polaków, nie będą lokowani w miasteczku Wilanów czy jakiejś innej luksusowej dzielnicy Warszawy, tylko będą wynoszeni poza stolicę. Dysponuję przed sobą, mam przed sobą pismo, które zostało wczoraj ujawnione, zresztą przez Telewizję Republika, rozsyłane przez wojewodów do wszystkich starostów w Polsce. Pismo datowane na 14 maja tego roku, w którym wojewodowie proszą starostów o ustalenie obiektów wspólnego zamieszkania, tak zwanych OWZ-ów, w których uchodźcy znajdą zakwaterowanie na okres średnioterminowy do długoterminowego, czyli powyżej 3 miesięcy. Obiektów zbiorowego zakwaterowania, tak zwanych OZZ-ów, to będą obiekty, w których ci uchodźcy, migranci będą mogli być do 3 miesięcy, i tak zwanych obozowisk. Wszystkie trzy rodzaje miejsc mają starostowie przekazać do urzędów wojewódzkich do 7 czerwca. Dysponuję również informacją, że przedwczoraj doszło do spotkania w tej sprawie w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, więc te prace się toczą. Pakt migracyjny jeszcze nie zaczął obowiązywać, a już, i dowiedzieliśmy się o tym od strony niemieckiej, bo polskie ministerstwo milczy, moim zdaniem z powodu toczącej się kampanii wyborczej w naszym kraju, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec udzieliło takiej informacji polskim dziennikarzom. Tylko w pierwszych 4 miesiącach tego roku Niemcy wydaliły ze swojego terytorium, na terytorium Polski, prawie 4000 migrantów i mamy informację, że bardzo wielu z nich nie przekraczało granicy polsko-niemieckiej i wracało z powrotem, tylko byli to ludzie, którzy na przykład przekraczali granicę holendersko-niemiecką, więc pakt jeszcze nie obowiązuje, a rząd Tuska przyjął 4000 nielegalnych migrantów na terytorium naszego kraju.
Czas nam ucieka, chciałem zapytać jeszcze o sprawę japońskiej firmy, która zamyka swój zakład w Radomiu. Pan twierdzi, że to jest wina bezpośrednia rządu.
To jest duży zakład pracy, który zatrudnia ponad 100 osób, działający na terytorium Radomia od 20 lat, który sam w komunikacie podał, że odchodzi z Radomia, likwiduje zakład ze względu na rosnące koszty energii. Rosnące koszty energii to jest bezpośredni skutek rozwiązań, które przyjmuje Parlament Europejski, między innymi głosem pana posła Halickiego i innych polityków wspierających rząd Donalda Tuska, związanych z tak zwanym ETS-em i Zielonym Ładem. Ja byłem przeciwko takim rozwiązaniem. Politycy popierający obecny rząd Donalda Tuska głosowali w Parlamencie Europejskim za rozwiązaniami, które oznaczają bardzo duże podwyżki energii i gazu. I apeluję do każdego, żeby się zainteresował, jakie ma prognozy na taką podwyżkę energii od 1 lipca, bo idą naprawdę horrendalne zwyżki cen za energię i za gaz. Ja sam widziałem na targu w Radomiu podwyżki rzędu 100%, bo pokazywali mi mieszkańcy tego rodzaju prognozy, które już otrzymują. My dzisiaj, ostatnie słowo, złożyliśmy ponad 100 tysięcy, 140 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, żeby tym podwyżkom zapobiec i mamy nadzieję, że pan Szymon Hołownia rozpatrzy ten projekt ustawy tak szybko, żeby ta ustawa
weszła
w życie. Panie
pośle, jeszcze jednym zdaniem, bo jak się pyta, ogląda materiały kandydatów do parlamentu, to wszyscy są przeciwko Zielonemu Ładowi, tak, przeciwko dyrektywie budynkowej, przeciwko paktowi migracyjnemu. W takim razie, czym różnią się pana postulaty?
Po pierwsze, warto sprawdzić, kto jak głosował. Jest strona po polsku w Parlamencie Europejskim, gdzie można sprawdzić głosowania poszczególnych posłów, w tym moje. Ja głosowałem przeciwko Zielonemu Ładowi 15 stycznia 2020 roku, przeciwko dyrektywie EPBD, czyli dyrektywie budynkowej, przeciwko nowym podatkom nakładanym na samochody spalinowe, które spowodują wzrost kosztów tych samochodów jeszcze w tym roku o 10%. Moi konkurenci byli za i do dzisiaj bardzo często bronią tych rozwiązań. Liderka trzeciej drogi, pani Róża Thun, do dzisiaj broni paktu migracyjnego, do dzisiaj broni podatków na samochody spalinowe, a jeśli chodzi o dyrektywę budynkową, mówi, że to jest bardzo dobra dyrektywa, a te koszty, gigantyczne koszty, które poniosą Polacy, to jest mniej więcej 40 tysięcy złotych na każdego Polaka, również osoby niepełnoletnie, taki jest szacowany koszt dyrektywy budynkowej, poniosą z taniego kredytu. Pani Róża Thun stwierdziła w Radiu Z, że nie ma nic lepszego niż tani kredyt. Czyli powrót Balcerowicza lat 90. Ludzie mają się zapożyczyć, żeby realizować chore wizje, wariatów, bo to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim za sprawą frakcji Zielonych, to jest czyste wariactwo.
To niestety musimy kończyć. Zachęcamy wszystkich na pewno do weryfikacji i do udziału w wyborach. Za dziś bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Adam Bielan.
Dziękuję bardzo. Apeluję o głosowanie w niedzielę.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.